Także raczej będzie więcej wiceprzewodniczących niż mniej.
I dobrze się pan w tej roli czuje, wiceprzewodniczącego Platformy?
No przez cały czas byłem tak tytułowany przez całą kampanię wyborczą.
No to pamiętam.
Trudno, żebym się źle czuł w tej roli.
To może już czas... Nie, to pytam, bo to też jest jakaś deklaracja.
Dobrze się czuję, dlatego że to pozwala mieć wpływ na decyzje zarządu, prezydium.
Ma pan wpływ na Donalda Tuska?
No wszyscy, którzy są w zarządzie i którzy są w prezydium, współzarządzają partią. Natomiast oczywiście, że najważniejsze decyzje podejmuje przewodniczący, jak w każdej partii politycznej.
Jak można wpłynąć na premiera? To ciekawe.
No w momencie, kiedy podejmujemy decyzje dotyczące Koalicji Obywatelskiej, no to po prostu rozmawiamy o tym na zarządzie czy prezydium i podejmujemy wspólnie decyzje.
O czym ostatnio
natomiast jeżeli chodzi, no właśnie choćby o zmianach w statucie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię wpływu merytorycznego na premiera, no każdy, kto z premierem rozmawia, ma szansę na to, żeby wpłynąć na decyzję, tłumacząc swoje racje, zwracając uwagę na to, co najważniejsze. Ja na przykład często rozmawiam z panem premierem choćby o kwestiach dotyczących samorządu, sposobu finansowania samorządów, na temat tego budżetu, który nam Unia Europejska szykuje, a który będziemy negocjować, budżetu na lata 2028-34. Dzisiaj ta propozycja jest skrajnie scentralizowana, więc trzeba to zmieniać. Po prostu merytoryczne rozmowy, no jak mniemam, niektóre z nich odnoszą pewien skutek.
Proszę zaspokoić moją ciekawość, to kiedy ostatni raz pan z premierem rozmawiał?
Dwa tygodnie temu.
To jeszcze przy okazji, pan jest za utrzymaniem tej dwukadencyjności w samorządach, czy nie?
Ja uważam, że obywatele powinni decydować, dlatego że to obywatele wiedzą, czy prezydent, burmistrz, wójt zasłużył na to, żeby sprawować urząd jeszcze jedną kadencję, czy też nie. I bardzo często odwołują prezydentów czy burmistrzów, którzy według nich już się wypalili na swoim stanowisku.
Nawet jeśli rządzą krótko.
Nawet jeżeli czasami rządzą krótko. PiS wiadomo, po co wprowadził to prawo, dlatego że chciał walczyć z samorządowcami, bo za ich rządów byliśmy solą w ich oku, bo walczyliśmy o praworządność, o demokrację, o siłę dla samorządów. Więc to była czysto polityczna decyzja.
Czyli gdyby do pana na biurko jako prezydenta Polski trafiłaby ustawa likwidująca dwukadencyjność, to pan by podpisał.
Oczywiście podpisałbym.
Ale raczej prezydent Nawrocki nie podpisze.
Zobaczymy. Najpierw ta ustawa musi przejść przez Sejm, a później pan prezydent będzie decydował. Ostatnie jego wypowiedzi były niejednoznaczne w tej sprawie.
A pan współczuje prezydentowi Krakowa? Raczej nie uniknie referendum na tę chwilę. Wszystko na to wskazuje, że nie uniknie referendum.
No oczywiście, że każde referendum jest trudne, dlatego że wtedy wszystkie siły się jednoczą przeciwko prezydentowi, wójtowi czy burmistrzowi. To nigdy nie jest łatwa sytuacja.
Właśnie wygrał wybory nasz szefa waszego regionu w Małopolsce.
To prawda. Zwłaszcza jeżeli mamy referendum dosłownie po 2 latach sprawowania mandatu. Widać, że tutaj wszystkie siły, które chcą pokazać, że Koalicja Obywatelska ma silną opozycję, nie tylko w Krakowie, ale w całym kraju, będą się jednoczyć i z lewa, i z prawa i atakować prezydenta Krakowa. To nigdy nie jest łatwa sytuacja.
Ale myśli pan, że się wybroni?
Myślę, że się wybroni. Sytuacja jest trudna, zwłaszcza dlatego, że Aleksander Miszalski odziedziczył olbrzymi dług po swoim poprzedniku, więc ma trudną sytuację. No w tej chwili zadłużenie Krakowa jest prawie 90%, dla porównania Warszawy 30%, dlatego że po prostu poprzedni prezydent nie pilnował budżetu tak, jak powinien. I to od samego początku naznaczyło prezydenturę prezydenta Miszalskiego, która po prostu nie jest łatwa. Ja uważam, że w tych okolicznościach Miszalski sobie radzi naprawdę bardzo dobrze.
Czyli pan, jeśli dojdzie do tego referendum, a zastrzegam, będziemy się przekonywać w najbliższym czasie, ale wszystko na to wskazuje, będzie wspierał prezydenta Miszalskiego. Pojedzie pan pomóc?
Ja wspieram w sposób merytoryczny, dlatego że na przykład razem walczymy o to, żeby były pieniądze na metro w Unii Europejskiej, bo to wcale nie jest w 100% przesądzone. Rząd chciałby, ale trzeba walczyć w Unii Europejskiej. Ja to robię w Komitecie Regionów. Jesteśmy też w ścisłym kontakcie, jeżeli chodzi o to, jak to metro miało być planowane. Także ja pomagam merytorycznie. Czy będzie konieczność wsparcia politycznego, to już będzie decyzja prezydenta Miszalskiego. My oczywiście wszyscy samorządowcy jesteśmy gotowi go wesprzeć.
Panie prezydencie, tego pytania się nie da uniknąć. Pan pojawia się od czasu do czasu w mediach, ale od czasu zakończenia kampanii wyborczej takie pytania być może także i wśród tych, którzy zagłosowali na pana, pojawiają się. Jaka jest polityczna poza Warszawą do końca kadencji przyszłość polityka Rafała Trzaskowskiego?
To pytanie pada za każdym razem i ja na to odpowiadam zgodnie z głębokim przekonaniem, że dzisiaj planowanie czegokolwiek w polityce na lata do przodu nie ma specjalnie sensu. Ja jestem prezydentem Warszawy do 2029 roku. W tej chwili się w 100% na tym koncentruję.
I na pewno pan będzie nim do 2029 roku?
Do 2029 roku.
Czyli wybory parlamentarne nie są dla pana w przyszłym
roku. Ja się koncentruję na tym, co jest moim zadaniem w tej chwili. A co będzie dalej? Zobaczymy. Sam pan pytał o kwestię dwukadencyjności. Zobaczymy, czy w ogóle będzie możliwy start w wyborach 29 roku.
A gdyby był możliwy, pan by podjął się tego wyzwania?
Tak. Prawdopodobnie bym się podjął. Tak, oczywiście. Tylko, że mówię, używam słowa prawdopodobnie, no bo to jeszcze 3 lata. Ale to było absolutnie naturalne, żeby chcieć kontynuować swoją misję. Bo to jest misja jedna z najbardziej ekscytujących, jedna z najbardziej trudnych. W związku z tym nic dziwnego, że jeżeli nie udało się zostać prezydentem kraju, no to prezydent Warszawy to jest chyba taka misja, która, jeżeli chodzi o skalę wyzwań, jest naprawdę, no może nie tak samo ważna, ale równie ekscytująca dla każdego polityka.
A tak po ludzku denerwują pana jeszcze te pytania o tę kampanię, która za panem?
Nie, one mnie nie denerwują, jeżeli one są zadawane po to, żebyśmy się wspólnie zastanowili, co robimy w Koalicji Obywatelskiej, jak wyciągnąć pewne wnioski z tego, co się wydarzyło, po to, żeby wygrać wybory w 27 roku, no to dlaczego już one miałyby mnie denerwować? Natomiast jeżeli one się ograniczają do jakichś tam paru sloganów, które powtarzają przez cały czas to samo, no to w tym momencie jest to dyskusja jałowa, więc zależy od tego, w jaki sposób to pytanie formułujemy.
Nie wiem, jak o to dobrze zapytać. Nie jestem fachowcem od takich rozmów, ale zapytam tak, jak mi intuicja podpowiada. Przepracował pan tę porażkę? Tak jako człowiek, jako nie jako polityk, ale jako człowiek.
Myślę, że każdy przepracowywuje każdą porażkę, jak i każde zwycięstwo, bo i tych porażek, i zwycięstw w życiu każdego polityka jest całkiem sporo. W związku z tym oczywiście na początku jest zawsze pewnego rodzaju szok. I dla jednych się to przeradza w jakąś depresję, dla innych chęć do cięższej pracy i to jest akurat mój przypadek. Natomiast oczywiście, że się analizuje to, co się stało, dlatego że no, każdy, kto nie przeanalizuje swojej porażki, czy również zwycięstwa, nie ma czego szukać w polityce. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, dla mnie ważne jest to, żeby się zastanowić, dlaczego na przykład młodzi ludzie jednak nie zagłosowali na mnie w większości, tylko na Karola Nawrockiego, dlaczego ten efekt taki antyestablishmentowy był tak silny, dlaczego niektóre rzeczy, które mi się wydawały, że absolutnie trudno ich użyć przeciwko mnie, jak na przykład znajomość języków obcych były użyte przeciwko mnie i to dosyć skutecznie. To są tego typu wnioski, które trzeba po prostu wysnuć z całej tej kampanii. Tak jak mówię, po to przede wszystkim, żebyśmy my jako strona demokratyczna mogli wygrać wybory w 27 roku.
A wierzy pan w to zwycięstwo w przyszłym roku?
Tak, wierzę w to zwycięstwo, zwłaszcza po tej nominacji.
Powinien prowadzić do tego zwycięstwa?
No, premier Tusk ustał wszystkie możliwe kryzysy. Ktoś może krytykować...
Także i ten z panem związany.
Ten ze mną związany również. Może ktoś lubić premiera Tuska, czy nie? Ja premiera Tuska akurat lubię, ale nikt mu nie odmówi tego, że jest jednym z najtwardszych zawodników w polskiej polityce. Jeżeli udało mu się ustać każdy kryzys, bo premier Tusk był krytykowany w różnych momentach, a w tej chwili widać, jakie są notowania Koalicji Obywatelskiej, no to absolutnie tak. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w PiS-ie, patrząc na ten wybór kandydata na premiera, pana Czarnka, czyli kompletne zejście na prawo, zapomnienie o tym, żeby w ogóle dyskutować z wyborcami nieprzekonanymi, tylko po prostu pójście na ścianę, żeby walczyć o wybory, o wyborców dzisiaj pana Brauna, o tych najbardziej radykalnych, no to pokazuje, że PiS kompletnie nie ma pomysłu na siebie. Zresztą widać, że Czarnek jest dzisiaj, jego autorytet w cudzysłowie, jest podważany nie tylko przez wyborców, którzy oddawali głosy na Partię Demokratyczną, ale również Konfederacji, Brauna, nikomu nie pasuje, no bo ten człowiek po prostu kompletnie nie nadaje się do polityki.
A jak pan obserwuje, bo domyślam się, że tak jest, tę kadencję prezydenta Nawrockiego, jego decyzje, to co się teraz dzieje z SEJF, te kolejne weta, pytałem, czy pan by widział ustawy, którym należało odmówić podpisu, to myśli pan, że to jest wola, decyzje, takie silne przekonanie samego prezydenta, czy bardziej jego otoczenia i wpływ otoczenia na decyzje, które oglądamy później?
Mnie
to
oczywiście,
jest samodzielny prezydent?
Na pewno nie można odmówić prezydentowi Nawrockiemu determinacji i tego, że jest zwierzęciem politycznym w przeciwieństwie do poprzedniego prezydenta. Natomiast mnie martwi jedno, jako obywatela, to, że agenda pana prezydenta Nawrockiego jest jedna. utrudnić rządzenie rządowi Donalda Tuska. Nic innego go nie interesuje, dlatego że wetowanie jest jego nawykiem i wetuje właściwie prawie wszystko, co się da zawetować. A jeżeli pod znakiem zapytania stawia największy program modernizacji polskiej armii, który doprowadzi do tego, i wszyscy o tym mówią, niezależnie od poglądów eksperci, że to wzmocni naszą armię, wzmocni możliwość odstraszania Putina, i to natychmiast. I dzisiaj prawie te 200 miliardów złotych prezydent chce odrzucić tylko i wyłącznie po to, żeby utrudnić rządzenie Donaldowi Tuskowi, no to jakże można pozytywnie oceniać tego typu motywacje dla rządzenia?
Gościem poranka jest pan Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Będzie zakaz picia alkoholu w Warszawie w nocy?
Tak jest. Będzie jutro decyzja na Radzie Miasta, tym razem z pełnym poparciem radnych.
I już się nic nie wydarzy?
Nic się nie wydarzy.
I to jest dobra decyzja?
Tak, to jest dobra decyzja, zwłaszcza, że te dwie dzielnice przez kilka miesięcy pokazały, bo prowadziliśmy już te ograniczenia w Śródmieściu i na Pradze, pokazały, że tak jak ja twierdziłem, że to ma absolutnie sens.
Ma sens.
Ma sens.
I będzie.
I będzie. Mniej interwencji policji, spokojniej, więc te ograniczenia sprzedaży alkoholu po godzinie 22 w sklepach absolutnie mają sens.
A w ogóle z ograniczenia sprzedaży alkoholu przez internet byłby pan za?
Ja się skupiam na tym, co dotyczy Warszawy. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby policja zajęła się tym, co dla nas najważniejsze, żeby miała mniej interwencji, żeby nie było takich centrów, w których jest dużo hałasu i niebezpieczeństwa. I to mnie w tej chwili nurtuje, stąd decyzje, które wprowadzamy.
A jestem też ciekawy pana opinii, to wykracza już poza tematy warszawskie. Trwają rozmowy na temat ograniczenia dostępu młodym osobom do niektórych aplikacji i do portali społecznościowych. Uważa pan, że to jest dobry pomysł?
Uważam, że to jest dobry pomysł, żeby na ten temat dyskutować z prostego powodu.
Dyskusja już długo trwa, Platforma też nie ma jakoś takiej
determinacji. Ja uważam, że to jest dobry pomysł, ale jaka jest alternatywa? No przestrzeganie prawa. Problem polega na tym, że te treści, które docierają dzisiaj do dzieci, i pornograficzne, i te, które namawiają do samobójstwa i tak dalej. Dzisiaj istniejące prawo i europejskie, i polskie zabrania tego, żeby te treści były docierały do młodych ludzi, tylko te duże firmy, które odpowiadają za media społecznościowe, nie do końca niestety to egzekwują. I w związku z tym potrzebna jest dyskusja, tak, owszem, o tego typu ograniczeniach, inne państwa to wprowadzają. Ja akurat się nie martwię z tego, że ta dyskusja trwa dłużej, dlatego że niektóre państwa już wcielają w życie tego typu rozwiązania, będzie można przyjrzeć się temu, na ile one są skuteczne, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Więc to nie jest kwestia tego, że ja się, nie wiem, boję jakiejś konkretnej, jasnej odpowiedzi, tylko jeżeli te dyskusje potrwają chwilę dłużej, będziemy mogli się przyjrzeć temu, jak te rozwiązania działają w innych krajach, myślę, że to dobrze, dlatego że wtedy będziemy w stanie przyjąć tego typu rozwiązania, które będą najbardziej skuteczne.
Ale ogólnie jest pan za.
Ja jestem za tego typu kierunkiem, tak.
O czym prezydent Warszawy będzie z królem i królową dzisiaj rozmawiał?
Przede wszystkim o budowaniu naszej odporności, dlatego że spotykam się również z ministrem odpowiedzialnym za...
Królowa Szwecji oczywiście. Tak. Przepraszam, bo nie dodałem.
Spotykam się z ministrem odpowiedzialnym za obronę cywilną, z którym znamy się całkiem dobrze, więc o tym też będziemy rozmawiali. O budowaniu odporności naszego obszaru na wszelkiego rodzaju kryzysy. My też przekonujemy Szwedów, żeby walczyć o politykę spójności w kolejnym budżecie, która mogłaby być przekazana na cele, które budują odporność. Dla przykładu metro, dobry transport, walczymy o czyste powietrze, ale również miejsce schronienia. Dla przykładu, budujemy mosty i infrastrukturę na wschodzie kraju po to, żeby wyrównywać różnice i żeby doprowadzać infrastrukturę do miejsc, które tego potrzebują, ale dzięki nowoczesnej infrastrukturze ciężkie amerykańskie czołgi będą mogły przez te drogi i te mosty przejechać w momencie, kiedy by to było możliwe.
A ile
na to namawiamy Szwedów.
Schronienia w Polsce dla ilu? Mieszkanok i mieszkanek.
Każde to prawo, które mamy, zakłada, że przynajmniej 1/4 czy 1/3 warszawianek i warszawiaków powinna mieć możliwość skorzystania z takiego miejsca. My chcemy, żeby tych miejsc było znacznie więcej i w tej chwili zrobiliśmy audyt i takie miejsca przygotowujemy.
A z audytu tak dokładnie wynika, że na ile w tej chwili jest tych miejsc?
Z audytu wynika, że tych miejsc jest wystarczająca liczba na większość mieszkańców Warszawy, natomiast oczywiście mamy bardzo różne kategorie miejsc schronienia.
Powyżej połowy.
Tak.
To jest więcej niż 1/3, 1/4.
Ale
to już nie mamy nic do roboty.
Nie, dlatego że te miejsca trzeba dostosować do tego, żeby na przykład w przeciągu 48 godzin można je było przystosować do wypełnienia, bo to jest tak, Szwedzi są najlepszym przykładem, Finowie jeszcze lepszym. To nie jest tak, że to są miejsca, które stoją puste i czekają, że dzisiaj może pan tam się schronić. Tylko że w przeciągu 48 godzin magazyny, parkingi, infrastrukturę metra można opróżnić do tego, żeby w razie czego mogły pełnić te funkcje.
A dzisiaj tak nie jest jeszcze.
A dzisiaj tak nie jest. Te miejsca trzeba przystosować. My mówimy o pewnego rodzaju estymacji, prawda? Przewidywaniach. Natomiast będziemy podawali liczby i one będą pewnie mniejsze w momencie, kiedy będziemy mieli to przygotowane. I to jest też naturalne, że w momencie jakiegokolwiek konfliktu część ludzi jest ewakuowana z tych dużych miast, a reszta musi znaleźć miejsca schronienia. Nawet u siebie we wzmocnionej piwnicy. I właśnie w tym kierunku w Polsce idziemy.
Pan Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Informacje w TOK FM o 8.20, po nich komentatorska część poranka.
Autopromocja.
Cytat z Wyspiańskiego z Wyzwolenia. Kraków to jest Polska. To jest to, co w Polsce najpolskie.
Mój drogi, byłbym trochę ostrożny, bo jak pamiętasz, Władysław Łokietek walczył z buntem mieszczan w Krakowie i sporą część z nich wymordował, bo to byli mieszczanie niemieccy. I kazał im mówić Soczewica koło Mielemłyn. Jak nie umiałeś powiedzieć, to cię zabijano.
Podcastu Prawdziwa Historia Polski słuchaj w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Jeszcze tylko dzisiaj ekstra rabaty w RTV Euro AGD na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Beko Slim 7 kg Energy Spin. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 18 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Przyjdź do Biedronki od poniedziałku do soboty po zestawy śniadaniowe w niskiej cenie, a w nich świeże i chrupiące bułki za jedyne 20 groszy. Stwórz swój zestaw. Na przykład kup z kartą Moja Biedronka łososia marynowanego z sosem Marinero 120 gramów, a do niego wybierz do 5 bułek spośród bułki wysokobiałkowej 80 gramów, bułki ciabaty 80 gramów lub bułki kajzerki 55 gramów za 20 groszy za sztukę. Limit 5 bułek po 20 groszy na paragon. Obowiązuje od otwarcia sklepu do 10 rano. Od zawsze na zawsze.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Super hybryda BYD. Nowy sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 170 km. W trasie masz łączny zasięg ponad 1100 km. Poznaj nowoczesny design i imponujące osiągi super hybrydy BYD Seal UDMI. Teraz SUV Seal UDMI jest dostępny w Total Lease dla przedsiębiorców już od 1400 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. BYD. Przyszłość zaczyna się dziś. Szczegóły na byd.com.
Poznaj nowy Samsung Galaxy S26 Ultra. To pierwszy na świecie smartfon z wbudowanym Privacy Display, ekranem, który chroni Twoje treści przed spojrzeniami innych osób. A dla perfekcyjnego brzmienia sparuj swój Galaxy S26 Ultra z nowymi Galaxy Buds 4 Pro. Kup w Play w wygodnych ratach 0% w abonamencie. Sprawdź aktualną ofertę i regulamin w salonach i na play.pl. Szczegóły dotyczące funkcji Privacy Display na samsung.pl.
Kobiety w samorządzie. Jak przebić szklany sufit? Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza na debatę o lokalnym przywództwie kobiet. Transmisja debaty na żywo w piątek 13 marca od godziny 11 na kanale YouTube oraz na Facebooku. Równość płci w przywództwie lokalnym jest możliwa.
Pytaliśmy ekspertów, na co zwracać uwagę, kupując używane auto.
Na sprawdzoną historię i szczegółową kontrolę techniczną.
A do tego duży wybór aut oraz gwarancje i finansowanie u sprzedawcy.
To brzmi jak oferta w programie Pewne Auto u dealerów Toyoty. Duży wybór aut ze sprawdzoną historią, certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej, gwarancja nawet do 10 lat, opcja pozostawienia auta w rozliczeniu i tylko teraz wyjątkowy promocyjny leasing.
Faktycznie, sprawdziłbym Pewne Auto. Szczegóły na pewneauto.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.23, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Gdyby była taka możliwość, prawdopodobnie wystartowałbym jeszcze raz w wyborach na prezydenta Warszawy, powiedział w poranku TOK FM Rafał Trzaskowski i dodał, że to jedna z najbardziej ekscytujących i trudnych misji. Na razie nie ma możliwości ponownego startu, bo obowiązuje zasada dwóch kadencji w samorządzie. Polityk Koalicji Obywatelskiej jest za jej zniesieniem. Według niego wprowadzenie tej zasady przez PiS to była decyzja polityczna, a chodziło w niej o walkę z samorządowcami, z KO. Jak stwierdził Trzaskowski, to obywatele powinni decydować o tym, czy przedłużyć kadencję prezydenta, burmistrza czy wójta. W cieśninie Ormus płonie trafiony pociskiem statek handlowy, informuje brytyjska agencja do spraw bezpieczeństwa handlu morskiego. Według agencji załodze udało się opuścić statek. Nauczanie domowe sprzyja edukacji radykalnych islamistów i prawicowych ekstremistów. Tak twierdzą fińskie służby specjalne. W raporcie zwracają uwagę na to, że nauczanie domowe prowadzone w niektórych środowiskach stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Finlandii związane z wychowaniem radykałów. Sprzyja też formowaniu się zmarginalizowanych społeczności.
Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów już za nami. FC Barcelona zremisowała na wyjeździe z Newcastle 1-1. Galatasaray Stambuł niespodziewanie pokonał Liverpool 1-0. Atalanta Bergamo przegrała aż 1-6 z Bayernem Monachium. Atletico Madryt wygrało z Tottenhamem 5-2. Rewanże w tych parach za tydzień. A dziś dwa wielkie hity. Real Madryt podejmie Manchester City, mówi trener królewski Alvaro Arbeloa.
Jeśli powiedziałem, że Real Madryt jest zawsze faworytem, to właśnie tak uważam. Jesteśmy Realem i wierzę, że nigdy nie powinniśmy czuć się gorsi od żadnej innej drużyny. To nie ma znaczenia, jakie są okoliczności, nie ma znaczenia, z kim gramy. Jesteśmy Realem i nie powinniśmy się czuć gorsi od nikogo.
Drugi hit dziś w Paryżu. Broniące tytułu Paris Saint-Germain zmierzy się z Chelsea, z którą przegrało w zeszłym roku w finale klubowych Mistrzostw Świata, mówi napastnik PSG Bradley Barcola. Szczerze mówiąc, nie czujemy, żeby to była jakaś okazja do rewanżu. To był inny okres, inne rozgrywki. Zupełnie inna sytuacja. Oczywiście są wciąż bardzo dobrym zespołem. Widzieliśmy to ponownie w ostatnich dniach, patrząc na to, jak dobrze grają w lidze. Wiemy więc, że będzie to bardzo trudne, ale ciężko pracowaliśmy, aby być gotowym na to spotkanie. Mecze w Madrycie i Paryżu o 21:00, podobnie jak spotkanie Budę-Glimt ze Sportingiem Lizbona. O 18:45 Bayer Leverkusen zmierzy się z Arsenalem. Centralny kort, godzina 19:00. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał o turnieju w Indian Wells. Jej rywalką będzie Karolina Muchowa, z którą przegrała do tej pory tylko raz i to 7 lat temu na samym początku swojej profesjonalnej kariery. Czeszka jest jednak w wybornej formie. Ostatnio wygrała tysięcznik w Dosze. Co ciekawe, ostatni mecz Świątek Muchowa odbył się rok temu w Indian Wells, także w 1/8 finału. Wówczas Polka wygrała 2-1. Michał Gołaś wraz z przewodnikiem Kasprem Walasem zajęli 5. miejsce w alpejskiej superkombinacji podczas zimowych Igrzysk Paralimpijskich. Po supergigancie w Cortinie polski duet był 7, ale w slalomie uzyskał 2. czas przejazdu i awansował o 2 pozycje. Na półmetku paralimpiady polska ekipa pozostaje bez medalu.
Dzisiaj będzie trochę chmur, na zachodzie miejscami przelotnie może popadać deszcz, a na termometrach zobaczymy od 13-15 stopni na północy i wschodzie oraz na Przedgórzu do 16-18 na pozostałym obszarze, nieco chłodniej w rejonie Helu, tam około 11.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Komentatorska część środowego poranka. W naszym studiu pani profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Agata Szczęśniak, OKO.press, autorka audycji Jest Temat, każda niedziela po 11 w TOK FM. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To co, podpiszę czy nie podpiszę? Miejmy to za sobą.
Nie podpiszę.
Nie podpiszę, pani profesor.
Wszystko wskazuje na to, że nie podpiszę, idzie w tym kierunku.
I ta ustawa, o której dzisiaj już w kilku rozmowach mówiliśmy, czyli o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, jest tylko po to, żeby jeszcze dodatkowo prezydenta zaasekurować, że co prawda tamtej nie podpisał, ale tu położył swoją, tak?
Takie markowanie to jest, bo w zeszłym tygodniu była konferencja prasowa i pan prezydent nie chce wyjść tak, jakby zostawić wyborców, opinii publicznej z takim poczuciem, że nic nie położył na stół. Liczy na to, że mało kto zajrzy do środka, że części elektoratu nie da się wytłumaczyć.
Do środka tej ustawy.
Do środka tej ustawy. Części elektoratu nie da się wytłumaczyć, co tam jest, że to jest zupełna atrapa. No i wygląda to po prostu na budowę budowanie takiej serii pozornych ruchów, które mają wytłumaczyć prezydenta z bardzo dla niego niewygodnej decyzji, bo uważam, że to jest z jego punktu widzenia osobiście faktycznie nieracjonalne, że gdyby się kierował swoim interesem jako Karola Nawrockiego polityka, to powinien to podpisać, więc jakby to jest duży ukłon faktycznie w kierunku Prawa i Sprawiedliwości, jeśli tego nie zrobi. Kosztem jego samego, tak uważam.
To w tej chwili jest bitwa narracyjna, bitwa na opowieści. Donald Tusk, koalicja rządząca i też Cezary Tomczyk, którego słyszeliśmy kilkadziesiąt minut temu, mówili, że załatwili Polsce pieniądze na obronność, na to, żebyśmy byli bezpieczni. Tak, że to był polski pomysł. Donald Tusk opowiadał wczoraj, że przez wiele, wiele miesięcy nad tym pracował. No i proszę, jest.
Bo akurat to jest sukces naszej prezydencji.
Tak, to jest sukces naszej prezydencji, owszem. No i to rzeczywiście było bardzo niewygodne dla prezydenta Nawrockiego. Są pieniądze, są do wzięcia na coś, co dla ludzi jest bardzo ważne. Co wychodzi w sondażach, że jest taką istotną rzeczą. No i jak wybrnął z tego prezydent i jego ośrodek? Mówiąc, że my mamy coś polskiego, coś naszego, coś taniego, coś, o czym nie będzie decydował ktoś inny. A też wiemy z badań różnych, że ta emocja dotycząca tego, że my tu w Polsce, w naszym domu mamy sami decydować, podejmować decyzje o naszym bycie, o naszym życiu, że to dla Polaków jakoś stało się bardzo ważne. Więc na tym prezydent budował, a z drugiej strony ta niekomfortowość tej sytuacji polegała na tym, że oczywiście jak on się spotyka z generałami, ze służbami zbrojnymi, z dowódcami, no to oni mówią, panie prezydencie, bierz pan te pieniądze, no ich potrzebujemy już, tu, teraz. No i to jest też trochę taka walka o to, kto te pieniądze przyniesie, pieniądze przyniesie służbom zbrojnym, kto im powie, to ja wam coś daję, przy czym ręka pana prezydenta jest tak naprawdę pusta, bo tak jak pani profesor powiedziała, ta ustawa, w tej ustawie właściwie nie ma nic poza zwiększeniem uprawnień prezydenta.
Tak, tak. To jest rzeczywiście duży problem, bo fundusz, którego powołania oczekiwałoby otoczenie prezydenta czy prezydent, dodawałby prezydentowi kompetencji decydowania o jakiejś części finansowania polskiej armii. Tak zupełnie trudno znaleźć dla tego uzasadnienie, oprócz tego, że prezydent by chciał po prostu mieć i taką kompetencję. Faktycznie, no, tu pieniędzy konkretnych nie wskazano w tej ustawie i to są to fakty, nie opinie, no po prostu. Co z tym teraz zrobić? No, trzeba będzie to procedować przecież, no nie można tak zupełnie pominąć. Ustawa w Sejmie, no to trzeba będzie wziąć, się zająć.
Trzeba albo nie. Tutaj wystawiony zostanie marszałek Czarzasty zapewne.
On też ma swój czas, prezydent ma swój czas, marszałek
tak,
też
no
ma
właśnie,
czas.
Marszałek Czarzasty zapewne powie, pomyślimy, zobaczymy, być może znajdzie też coś, co pozwoli mu uzasadnić to, żeby zatrzymać tę ustawę. Tak jak już czasem mówił, nie ma źródeł finansowania wskazanych, są jakieś błędy proceduralne. Myślę, że on tu będzie taką mocną linią obrony przed tym, co próbuje zrobić pan prezydent. Ale oczywiście przedstawienie tej ustawy, jak bardzo ona by nie była koślawa, kulawa, dziurawa i pusta, po prostu daje mu pretekst.
Przede wszystkim ona jest, może to jest najlepsze określenie od tych, o których ty wspomniałeś, że po prostu jest nieprzygotowana, tak? To znaczy, no, nie ma tutaj ani źródeł, nie ma tych prawdziwych pieniędzy.
No bo nie taki jest cel. Bo celem jest po prostu zbudowanie takiego pola, żeby prezydent mógł w jakiś sposób wytłumaczyć to weto i żeby były jakieś argumenty, żeby wygenerować nie pieniądze, tylko jakieś argumenty, jakieś podkładki, którymi się będzie w prawicowych przede wszystkim mediach rzucać i tłumaczyć, że to prezydent jest po właściwej stronie historii, a rząd jest po tej zdradzieckiej. Także tego taki jest cel. To nie jest, celem nie jest zaproponowanie realnej alternatywy, jakiejś realnej ekonomii politycznej dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, dla polskiej armii. To nie jest celem, bo dlatego, że nad takimi rzeczami pracuje się miesiącami. Nie da się tak po prostu z dnia na dzień wymyślić tego rodzaju instrumentów finansowych. Więc pan prezydent późno się obudził, też trzeba to zauważyć, że bardzo długo nie miał nic do zaproponowania i widzimy, że to się działo z godziny na godzinę w spotkaniach z panem prezesem Glapińskim. To jest dosyć desperacki akt tak naprawdę, dlatego że ja uważam, że dla pana prezydenta to jest właśnie niekorzystne, bo większość Polaków zawsze będzie za tym programem i trudno będzie, o czym powiedziała pani
ale
redaktor, wygrać.
Dopiero w 30 roku.
To prawda, natomiast to jest rzecz, moim zdaniem, którą właśnie współpraca w dziedzinie obrony to jest coś, co widzieliśmy przez na przykład od 2022 roku, w jaki sposób opozycja jednak współpracowała z rządem, popierając wszystkie działania na rzecz zwiększenia polepszenia stanu obronności Polski. To są rzeczy, które tradycyjnie przekraczały te podziały partyjne. I wydaje mi się, że tutaj pierwszy raz widzimy spolaryzowanie tego obszaru bezpieczeństwa i pan prezydent działa, moim zdaniem, bardzo ryzykownie, idąc w tym kierunku.
Co zresztą widać. Czym ryzykuje konkretnie, panie profesor?
Ryzykuje tym, że jednak przyklei się do niego etykieta kogoś, kto zablokował, po pierwsze, polskim rozmaitym firmom, starał się zablokować możliwość uzyskania rozmaitych kontraktów. Też kimś, kto stawia interes, i to mi się wydaje trafione, interes partyjny ponad interesem Polski. I jakieś wydmuszki, jakieś pozorne zupełnie rozwiązania.
Ja się zastanawiam nad tym, czy rzeczywiście tak będzie, czy te koszty będą takie duże, bo tak jak mówi rząd, te pieniądze tak czy inaczej będą.
Dzisiaj Cezary Tomczyk mówił, że nie wszystkie.
Nie na wszystkie, tak, te bardziej cywilne części.
No nie, ale też powiedział, że nie ze wszystkim na wojsko się uda i to jest w tym planie B. Mam wrażenie, że plan B to jest nasza świadomość, że oprócz tego, że nie z tego nie będzie się dało wydać pieniędzy resortowo, na infrastrukturę czy służby podległe MSW, to i część tych kontraktów zbrojeniowych może się
Ja powiem tak, nie wiem tego, stawiam tu znak zapytania, bo rozumiem też, że w tej chwili strona rządowa może retorycznie używać takich argumentów. Nie wszystko wydamy, nie ze wszystkim zdążymy. Nie wiemy tego, to przynajmniej ja tego nie wiem, pewnie trzeba by się temu było dokładnie przyjrzeć. Natomiast ogromna część tych pieniędzy i tak będzie, więc tak czy inaczej polskie firmy na tym skorzystają. No i prezydent będzie mógł wtedy powiedzieć, no zobaczcie, ja miałem lepszą alternatywę, nie skorzystali z niej, ale Polska tak naprawdę tak dużo na tym nie straci. Nie wiemy ile de facto, to pewnie zobaczymy. Więc ja nie wiem, czy ten koszt będzie aż taki duży dla pana prezydenta, natomiast jest to kompletnie niepotrzebna dyskusja.
To wrócimy, mam nadzieję, do jednak potrzebnej dyskusji. Po informacjach...
Między rządem a panem prezydentem, a nie
jest
naszym.
Niepotrzebna.
Tak.
Okej. Po informacjach TOK FM, informacja o 8.40 w studiu. Agata Szczęśniak, Anna Wojciuk. Słyszymy się po informacjach.
Autopromocja.
Czy rodzic, który jest z dzieckiem w szpitalu cały czas, musi zapłacić za pościel, prąd i wodę, którą zużył? A chory dorosły, czy może z nim być ktoś bliski na okrągło całą dobę? I ile za to trzeba zapłacić? O tej delikatnej kwestii szpital, a dodatkowo opłaty, porozmawiamy w kolejnym odcinku cyklu Prawo bez recepty w czwartek po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wiosna za oknem, święta za pasem. W RTV Euro AGD znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz w dobrych cenach. Na przykład zmywarka do zabudowy Beko, automatyczne otwieranie drzwi, szuflada na sztućce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699 zł. Teraz za 1599. Przyjdź do sklepu RTV Euro AGD i sprawdź naszą ofertę. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
Marian?
Cezary?
Powtarzaj za mną. Mega!
Mega!
Nie, no z pazurem, Marian!
Tak,
czuj się!
Przepraszam.
Mega!
Mega!
A!
I takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF F16. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 3390. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
W środę nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. W środę kiwi tylko 7,49 za kilogramowe opakowanie z Kaufland Card. Tak, w środę kiwi tylko 7,49 za kilogramowe opakowanie z Kaufland Card. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Happy Birthday to you. Happy Witaj to you.
Czy oni...
Świętują 25. urodziny programu Witaj.
Tak codziennie?
Bo w apce codziennie jest okazja...
Do świętowania! Codziennie aż do 25 marca możesz zdobywać dodatkowe punkty Witaj w aplikacji Orlen Witaj. Zrób zakupy za minimum 20 zł i zyskaj nawet 5,5 tysiąca ekstra punktów, które wymienisz na dowolny produkt na stacjach Orlen. Szczegóły w regulaminie promocji na witaj.pl/urodziny. Orlen.
Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do lipca nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert.
Bo w Media Expert taniej masz.
Odliczaj do Wielkanocy z aplikacją Lidl Plus. Codziennie odkrywaj nowy hit wielkanocny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Krem Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
Lidl. To się opłaca.
Super hybryda BYD. Nowy sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 170 km. W trasie masz łączny zasięg ponad 1100 km. Poznaj nowoczesny design i imponujące osiągi super hybrydy BYD Seal UDMI. Teraz SUV Seal UDMI jest dostępny w Total Lease dla przedsiębiorców już od 1400 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. BYD. Przyszłość zaczyna się dziś. Szczegóły na byd.com.
W Toyocie trwa wyprzedaż rocznika 25. To ostatni moment, by skorzystać. Dostępne są popularne modele, w tym Yaris Cross, hybryda piątej generacji z napędem o mocy do 130 koni mechanicznych. W pakiecie Toyota Safety Sense. Bagażnik 397 litrów, korzyści do 12 100 zł i 10-letnia gwarancja Toyota Relax. Uwaga, liczba aut szybko maleje. Zapraszamy do salonów Toyoty.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Prezydent i jego środowisko wybiera interes partii, a nie interes państwa. A to nie to samo. Tak o ewentualnym wecie prezydenta do ustawy o wykorzystaniu pożyczki z unijnego programu SAFE mówił w poranku TOK FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
Jest tak, że prezydent uległ temu naciskowi ze strony swojej macierzystej partii, czyli PiS-u. Jaka będzie decyzja, jeszcze nie wiemy, ale wszystkie te dyskusje i cała ta szopka sugeruje, że idzie to w kierunku weta.
Prezydent Karol Nawrocki ma czas do 20 marca na decyzję w sprawie tej ustawy. Jego weto nie zablokuje jednak samej pożyczki. Ustawa dotyczy tego, jak zarządzać unijnymi pieniędzmi w Polsce. Jednocześnie Pałac Prezydencki forsuje inne rozwiązanie, finansowanie polskiej obronności ze środków Narodowego Banku Polskiego. Co najmniej dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w porannym ataku rosyjskiego drona na przedsiębiorstwo cywilne w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy. Według władz był to dron Shahed irańskiej produkcji. Związkowcy wzywają pilotów niemieckich linii lotniczych Lufthansa do przeprowadzenia strajku jutro i w piątek. Poprzedni strajk w lutym dotknął około 100 tysięcy pasażerów. Związkowcy domagają się wyższych składek emerytalnych. Wielogodzinne przerwy w dostawach prądu doprowadziły do nasilenia się protestów na ulicach największych miast Kuby. Przerwy wynikają głównie z niedoborów paliw na Kubie. Niezależne media informują, że na wyspie zmalała nawet liczba aut na rzecz coraz powszechniejszych dorożek. Zazwyczaj uczestnicy protestów pojawiają się na ulicach po zapadnięciu zmroku, skandując antyrządowe hasła oraz uderzając łyżkami i pokrywkami w garnki. Popularne odżywki przedtreningowe stosowane dla zwiększenia wydolności podczas ćwiczeń mogą mieć nieoczekiwany skutek uboczny – znaczne skrócenie czasu snu. Tak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Toronto. Osoby w wieku od 60 do 30 lat, które sięgają po takie preparaty, ponad dwukrotnie częściej przesypiają zaledwie 5 godzin na dobę. Suplementy często zawierają wysokie dawki kofeiny i innych substancji o działaniu stymulującym. Na zachodzie miejscami przelotnie może dzisiaj popadać deszcz. Nadal dość ciepło. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 13 do 18 stopni.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Prawie 8.43 w TOK FM, ostatnia część środowego poranka. Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry. W studiu pani Anna Wojciuk i pani Agata Szczęśniak. To podsumujmy. Pani profesor uważa, że ten koszt dla prezydenta potencjalnego weta ustawy SAFE jest jednak...
Możliwe. To oczywiście zależy, co z tym zrobi strona rządząca.
Wizerunkowy.
Natomiast sądzę, że da się to w ten sposób, jeżeli już będzie to weto, da się w ten sposób przedstawiać trwale, żeby się do prezydenta przykleiły nieprzyjemne też dla, czy przynajmniej z punktu widzenia części tego nie najtwardszego prawicowego elektoratu, opowieść, tak, której on nie chciałby. I dlatego moim zdaniem dzieją się z jego strony rozmaite te pozorowane działania, żeby zminimalizować koszty tego. Gdyby to było dla niego łatwe, to pewnie już to weto by było. Więc on stara się rozmiękczyć jakoś i stara się znaleźć z tego wyjście. Także uważam, że to nie jest dla niego proste i jeżeli sprawnie zostanie rozegrane, może dla niego wygenerować koszty.
A Agata Szczęściak uważa, że sobie z tym wetem prezydent poradzi i te koszty wcale nie muszą być takie wysokie. W końcu Andrzej Duda też czasem wetował, a potem prezydentem raz jeszcze został.
Tak, myślę, że rzeczywiście tutaj Karol Nawrocki, mimo że ma pewien kłopot, to nie aż tak wielki, jak mogłoby się wydawać. Bo
ale
tak
Andrzej,
jak mówiłem,
ale Duda wetował swoim.
Też prawda. No. Też prawda.
Tak, tu też można by powiedzieć, że
ale
w pewnym
argument,
sensie
że był
swoim, bo,
PiS-u jest...
bo Mariusz Błaszczak też kiedyś chciał tych pieniędzy. Ale tak, ponieważ te inwestycje tak czy inaczej będą, to prezydent też będzie mógł czasem się ogrzewać w ich świetle czy cieple.
No właśnie,
a jak
nie
się
wiem.
Pojawią jakieś kłopoty związane z gospodarką, to zawsze będzie można powiedzieć, a to dlatego, że mamy taki wielki dług i to z tego wynika, że musimy spłacać jakieś pieniądze i no i znowu będzie krzyczenie.
A ja właśnie myślę, że nie, że będą teraz dwa lata, rząd będzie jakby tu będzie rozkręcał produkcję, tam będzie coś uruchamiał, tu będzie kupował i będzie mówił, zrobiliśmy to bez Karola Nawrockiego, wbrew. On wszystko chciał to pokrzyżować, zabrać wam, ale dzięki naszej determinacji to jest. Jakże sądzę, że to jest ogromna pula potencjalnych PR-owych ruchów, które, od których Nawrocki zostanie odcięty. A które w sytuacji, kiedy by podpisał, mógłby właśnie też być współtwórcą tego sukcesu.
Może tylko jedno zdanie jeszcze takiego usprawiedliwienia, bo my prowadzimy dyskusję właściwie nie o programie SAFE, nie o pieniądzach, które można przeznaczyć na modernizację polskiej armii, na rozpoczęcie dodatkowej produkcji w polskim przemyśle albo odbudowę tego przemysłu zbrojeniowego, tylko o tym teatrze, który się wytworzył, ale to jest prawdziwość tej właśnie tej sytuacji, że to jest teatr, tak? I
tak,
on niestety tak to jest.
Ten teatr polega między innymi na tym, że przed chwilą widzieliśmy w telewizji Republika paski, które od kilku dni tam są wyświetlane. Polski SAFE, pisane nie po angielsku, tylko po polsku, czyli no, z takim skojarzeniem, że mamy właśnie SAFE, czyli jakiś zasób, nasz własny, nasz polski. Ludzie o tym wiedzą, mamy złoto, mamy bardzo dużo złota, wartość złota wzrosła, więc może można by z niego skorzystać. Jest to dość prosta opowieść, która być może do ludzi lepiej trafia niż opowieść o długu.
Ja rozumiem, że...
Ale mówimy o opowieści, tak.
Że jest taka strategia PiS-u, żeby spróbować tę historię opowiedzieć czy przenieść tę dyskusję nie na zbrojenia miejsca pracy, tylko na patriotyzm. Kto jest propolski, a kto jest tam proinny. No i czasami Prawo i Sprawiedliwości to się opłaca. Choć pani profesor twierdzi, że tym razem może być odwrotnie.
Jedno to jest Prawo i Sprawiedliwość, drugie to jest Karol Nawrocki. Ja nie mówiłam nie analizowałam Prawa i Sprawiedliwości, tylko analizowałam Nawrockiego. No jednak myślę, że nie do końca to jest to samo, dlatego że widzimy, że dla Prawa i Sprawiedliwości ta opowieść od początku ona została uruchomiona, ale to nie jest tak, że Nawrocki od razu wskoczył do tego pociągu, tylko stara się w pewien sposób znaleźć swoją osobną jakąś taktykę w ramach tego wszystkiego, wiesz, żeby nie być do końca sklejonym z Prawem i Sprawiedliwością, dlatego też ta współpraca z Adamem Glapińskim, także to nie jest to samo zdecydowanie.
Adam Glapiński to nie jest to samo.
Nie mówię, że Adam Glapiński nie jest powiązany z Prawem i Sprawiedliwością, tylko że prezydent musi apelować do szerszego grona niż tylko grono wyborców Prawa i Sprawiedliwości, które, jak pokazują badania, faktycznie wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości prawie wszyscy są przeciwni, tak? Znacząca większość jest przeciwna programowi Sejf. Natomiast wśród wyborców Konfederacji te proporcje wyglądają inaczej. O ile pamiętam, 70% jest przeciwne, ale 30% nie jest przeciwne. I dla pana prezydenta ta baza jest szersza niż to, czego potrzebuje PiS. Dlatego on musi opowiedzieć to w sposób, który będzie do strawienia również dla tych, którzy na przykład są umiarkowanie za tym projektem, bo dużo ludzi jest takich, nie jest mocno za, ani mocno przeciw, tylko gdzieś tam się waha. I teraz bój idzie też o to, jak tych, którzy się wahają, jak im wytłumaczyć, że powinniśmy pójść w jedną albo w drugą stronę. I w tym sensie pan prezydent ma inne interesy niż Prawo i Sprawiedliwość, które chce cały czas konsolidować swoich wyborców i pewnie tych, którzy są przybrani. To jest ich cel, więc inne są te cele.
Biedny ten, cudzysłów tutaj, ten prezes Glapiński, bo tak, już wszystko było dobrze, bo to trzeba się ułożyć i z prezydentem, i z premierem, żeby powoływać członków zarządu, a tu nagle trzeba wybrać, czy z prezydentem, czy z premierem, jak jeden podpisze nominację dla pani Kajtli, która była i chciałaby wciąż być pierwszą wiceprezeską NBP, no to premier może nie dać kontrasygnat. I będzie wakat, no i będzie przykro.
Mm-hmm. Ja prawdę mówiąc, słuchając tej zeszłotygodniowej konferencji prezesa Glapińskiego, dawno tego nie robiłam, przyznam, więc była to
jak
niezła rozrywka.
Nie oglądać konferencji.
No właśnie teraz sobie myślę, że jednak trzeba to robić. Jest to taka uciecha.
To ja cię zapraszam w odpowiedni czwartek na 15:00 tutaj do redakcji. Będziemy oglądać razem.
Jasne, dzisiaj chyba ma być kolejna.
A dzisiaj
kolejna.
Ma być taka właśnie dotycząca
Sejmu.
A ja mówię o tej poradzie polityki pieniężnej.
To jest tak wspaniała gawęda, że naprawdę, proszę państwa, raz na jakiś czas, jeśli macie kiepski humor, tak, jakieś nastroje depresyjne, to opowieści pana prezesa Banku Centralnego Polskiego naprawdę mogą rozbawić i ubawić. Natomiast słuchając tego, miałam wrażenie, że Adam Glapiński może nie być zupełnie zachwycony tym pomysłem Karola Nawrockiego, bo być może dotarły do niego konsekwencje naruszenia rezerw Banku Centralnego. Ponieważ taki poszedł przekaz, że jeden z tych pomysłów to jest sprzedaż złota i odkupienie złota. To był też taki dzień, kiedy akurat spadły ceny złota, więc zaraz poszły nagłówki, między innymi w Bloombergu, że polski bank centralny być może sprzeda złoto, więc pojawiły się jakieś niepokoje. No ale wygląda na to, że ostatecznie prezes Glapiński idzie w to, pewnie też wiedząc, że tutaj się nic nie wydarzy, bo ta ustawa po prostu nie przejdzie przez Sejm.
Ja myślę, że prezes Glapiński po prostu potrzebuje ustawy, bo jak nie będzie miał ustawy, to na nic,
to nic nie zrobi. Oczywiście.
Na nic się go nie będzie dało namówić i tyle. A jednocześnie potrzebuje tych nominacji. Tam się wokół tego zarządu i Rady Polityki Pieniężnej słyszy się o wielu ciekawych sprawach. Między innymi o tym, że tam się kolejne wakaty będą robiły zaraz w zarządzie, będą chodzili politycy Prawa i Sprawiedliwości w trakcie tego roku, pan Pogonowski, pan Lipiński. Mówi się o tym, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej powołani przez dzisiejszą większość, w czasach, kiedy ona była opozycją i w Senacie powoływała, mogliby przejść do zarządu po to, żeby zrobić miejsce obecnej większości na kolejne powołania w Radzie. Czyli wydawało się, że tam się wszyscy ze wszystkimi układają po to, żeby pozapewniać, no jak ktoś jest w zarządzie, to też większa dysponuje jakimiś stanowiskami, to już jest trochę inaczej. To nie są zabawne historie, bo jak ktoś ma mandat członka Rady Polityki Pieniężnej, to powinien ten mandat wypełniać od pierwszego do ostatniego dnia, chyba że choroba, stan zdrowia nie pozwala. A tu wychodzi prezydent i psuje tę układankę, bo mam wrażenie, że premier może w tej chwili już nie iść na żadne układy i żadne zmiany, bo to może być za dużo już po prostu. No jak skoro prezes Glapiński ma jakieś odwrotne pomysły, no to niech się teraz już sam tym zajmuje.
No tak, rozmawiamy tutaj o układankach
z dużym zażenowaniem o tym, mówię o tych układankach personalnych, bo wydawało mi się, że Narodowy Bank Polski, oprócz tego, że prezes Glapiński go upolitycznił, mając w zarządzie prawie tylko polityków Prawa i Sprawiedliwości, to że jednak obecna większość nie będzie w taką grę grała. Na razie się nic nie wydarzyło, ale takie głosy słychać, że są jakieś próby przesunięć z Rady do zarządu po to, żeby do Rady powołać na nowo. Nie wiadomo, czy w przyszłości będzie większość, która mogłaby zapewnić te miejsca.
No tak, a jednocześnie pamiętajmy, że rozmawiamy o banku centralnym, o kluczowej instytucji, no nie politycznej jednak, tylko stojącej na straży stabilności.
Ale upolitycznionej.
Tak, upolitycznionej, ale w założeniu właśnie nieupolitycznionej i też szczególnie ważnej w okresie takich niepokojów, z którymi mamy teraz do czynienia, wojen bliższych i dalszych. Jednak ta rola banku centralnego, który ma zapewnić stabilność i finansom państwa, i finansom społeczeństwa poszczególnych osób, jest niezwykle istotna, a tutaj prezes, no widać, że różne gry na niższym lub wyższym poziomie okazują się ważniejsze.
No i moglibyśmy jeszcze podyskutować o tym, co się dzieje właśnie wokół tych jakichś układanek politycznych większości z profesorem Glapińskim w sprawie wakatów w Radzie Polityki Pieniężnej. Jest jeszcze bardzo ciekawy temat ostatniego powołania do Rady. Prezydent wskazał pana Zarzeckiego. Też przemknęło to przez nas, przez dyskusję publiczną. To jest człowiek, który, no ja się na tym oczywiście może nie znam, ale wydaje mi się, że ustawa wymaga, żeby do Rady Polityki Pieniężnej powoływane były osoby, które mają w tej sprawie jakąś kompetencję, jakieś doświadczenie. Nie ma człowiek z Instytutu Pamięci Narodowej i nagle znajduje się w Radzie Polityki Pieniężnej. Właściwie dlaczego to przechodzi bez echa, też nie wiem. Może właśnie dlatego, że są jakieś układy polityczne. To wchodzimy w dyskusję, która być może traci na swojej atrakcyjności, ale wydaje mi się, że świadczy o tym, że jeszcze wiele może się wydarzyć wokół tej sprawy i że nikt nie jest w takiej prostej sytuacji. Także prezes Glapiński, choć ja akurat go nie żałuję, trudno, sam sobie to sprawił.
No tak, a ostatecznie chodzi o to, jakie będzie oprocentowanie kredytów, czy firmy będą mogły inwestować, jaka będzie inflacja, czy będzie zaufanie do polskiego banku centralnego i Polski jako gospodarki.
Mówiła Agata Szczęśniak, dziennikarka OKO.press i autorka audycji Jest Temat w TOK FM, a ta audycja w każdą niedzielę po 11:00. Bardzo dziękuję.
Dziękuję i dobrego dnia.
A w studiu także pani profesor Anna Wojciuk z Uniwersytetu Warszawskiego. Również bardzo dziękuję. I w studiu także Cezary Łasiczka.
Potwierdzam, dzień dobry.
Obecny.
Maćku. Tak.
Nie, musimy to... Halo, halo, Czarku.
Halo, halo, Maćku. Dzień dobry państwu.
Co po 9:00?
Po 9:00 porozmawiamy o tym, czy higiena cyfrowa, o której tyle mówimy, szczególnie w kontekście dzieci i młodzieży, nie jest w przekazach medialnych także zbytnim uproszczeniem. Czy to jest tak, że faktycznie telefony i tablety są wszelkim złem, które odpowiada za to, co się dzieje z dziećmi i młodzieżą? Czy to jednak jest trochę bardziej zniuansowane i zrzucanie wszystkiego na jednego, w cudzysłowie, czarnego luda nie jest uproszczeniem i uciekaniem jednak od rozwiązania problemu? Pytanie, czy na przykład to, że młodzież siedzi w cudzysłowie w telefonach, to jest przyczyna czy skutek? O tym między innymi będziemy rozmawiać w programie Owczarek.
Tuż po informacjach.
Tak.
Audycja Owczarek i Cezary Łasiczka, a o 9:00 w TOK FM informacje właśnie. Już teraz zapraszam.
Autopromocja.
Jeżeli komuś się wydaje, że to Europa jest mistrzem świata w regulacjach technologii, to znaczy, że nie zauważył tego, co dzieje się i to od lat w Indiach. Ale jest spora szansa, że wraz z najnowszymi zmianami w prawie, świat mocniej przyjrzy się polityce rządu premiera Narendry Modiego względem technologii.
Tyle, że to, co na pierwszy rzut oka może wyglądać na ochronę Indusów, w tle ma skomplikowaną układankę globalnych ambicji Modiego oraz tego, jak ten rządzący krajem już od 12 lat polityk umacnia swoją władzę w największej demokracji świata.
O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Marian.
Cezary.
Powtarzaj za mną. Mega.
Mega.
Nie no, z pazurem. Marian, tak, tak, czuj tak, się.
Przepraszam.
Mega.
Mega.
I takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer, killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung QLED 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
Poznaj nowy Samsung Galaxy S26 Ultra. To pierwszy na świecie smartfon z wbudowanym Privacy Display. Ekranem, który chroni Twoje treści przed spojrzeniami innych osób. A dla perfekcyjnego brzmienia sparuj swój Galaxy S26 Ultra z nowymi Galaxy Buds 4 Pro. Kup w Play w wygodnych ratach 0% w abonamencie. Sprawdź aktualną ofertę i regulamin w salonach i na play.pl. Szczegóły dotyczące funkcji Privacy Display na samsung.pl.
Zaczynamy sezon stworzony do działania w ogrodzie. Teraz aż 20% rabatu na wszystkie podłoża, ziemię i kory. Tylko do 24 marca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
Zarządzam święto filmowe!
I ja też zarządzam rozrywkę na całe królestwo!
Królewska oferta. Internet i telewizja, a do tego super wybór. Netflix, Disney+, Canal+, albo HBO Max za jedyne 89,99. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl i dowiedz się więcej. Zapytaj też o specjalną ofertę dla obecnych klientów. Vectra.
Mówisz? Masz.
Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy